Tydzień dobiega końca. Oznacza to jedną rzecz. Musimy porozmawiać o kinie. Witamy Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym komentujemy najświeższe wydarzenia ze świata kina. Newsy, zwiastuny itp. itd. W tym odcinku dyskutować będą dla Was Julia Takrzanowska.
Hello.
Marcin Pietrzyk.
Hej, hej.
Ja się nazywam Jakub Popielecki. No i co, pora zaczynać. To nie był jakiś szczególnie gorący tydzień. Quentin Tarantino wciąż planuje nie nakręcić The Movie Critic. W tej kwestii nic się nie zmieniło, chociaż kto tam wie, co dzieje się w głowie Quentina.
No, jakie są plotki, że ma inny pomysł, po prostu lepszy. I że to jest...
On ma 20 pomysłów.
Zawsze jest jakiś lepszy pomysł. Ja też mam teraz lepszy pomysł, porozmawiajmy o czym innym. Bo wydaje mi się, że w tej kwestii nie ma dyskusji. Największym wydarzeniem tego tygodnia jest nowy zwiastun filmu Deadpool and Wolverine.
Tak.
Który wjechał na białym koniu przy dźwiękach Like a Prayer Madonny. Powiedzcie, jak wam wjechał ten zwiastun?
A ja muszę powiedzieć, że mi wjechał całkiem dobrze. Like a Prayer jest chyba moją ulubioną piosenką Madonny, więc zawsze miło usłyszeć piosenkę w dobrym towarzystwie. A mamy towarzystwo Hugh Jackmana i Ryana Reynoldsa, a Hugh Jackman, no, odgrażał się, że już nie wróci do roli Wolverina, a tu taka niespodzianka.
To tak jak Steven Soderbergh już nigdy nie wyreżyseruje filmu, no. Bo tak jak Quentin Tarantino nie nakręci The Movie Critic,
no.
Zobaczymy.
Zobaczymy jak będzie. No w każdym razie ja się cieszę, że wrócił, wygląda świetnie, świetnie w żółtym kostiumie. Może to jest po prostu dobrze ścięty, w sensie dobrze zmontowany zwiastun, bo ja naprawdę czekam na ten film jakoś tak, mimo że ani pierwszy, ani drugi Deadpool nie jest jakimś moim ulubionym filmem, ale jakoś tak myślę, że tak będzie w lato, będzie zabawnie.
Może po prostu na bezrybiu i rak ryba.
Możliwe.
I po latach słabszych Marveli czekamy już na cokolwiek.
Na cokolwiek, co będzie okej.
Nawet Deadpool.
No nie, ja nie czekam na Marvele, a akurat na ten film się chyba wybiorę.
To chociaż będzie... ty jesteś chyba entuzjastą Deadpoola, co?
I lubię Deadpoola.
Myślę, że najbardziej w tym gronie to
lubię,
na pewno.
To prawda. To ma swoje momenty i bywa zabawnie i prześnie, to prawda.
Tak, to jest
ale
prawda.
Bywa zabawnie. I muszę powiedzieć, że ten zwiastun przekonał mnie do tego, żeby jednak na ten film pójść i być może to będzie mój ostatni Marvel na bardzo długi czas.
Uważaj, że Marcin to mówi co rok albo co dwa.
No,
to
ale będzie mój w rzeczywistości ostatnio co ja widziałem? Widziałem tylko zakończenia serii, czyli Deadpool się wpisuje w to. Bo widziałem te Strażników Galaktyki i Thora. Tak?
Okej.
A wszystko inne już sobie darowałem, bo już nie mam siły na te
chociaż
rzeczy.
Powiem ci, Marcin, że to bardzo naiwne, co teraz powiedziałeś. Nie ma czegoś takiego jak zakończenie serii w Marvelu.
No, to zdaję sobie z tego sprawę. Natomiast bardzo spodobał mi się wyrafinowany jak na tą serię żart związany właśnie z piosenką Like a Prayer,
tak.
Bo pierwszym w zwiastunie miały Deadpool mówi I'm a Jesus, prawda? Marvel
tak.
Jesus, prawda? Wszyscy kojarzymy jaki jest teledysk do Like a Prayer. Więc to jest takie fajne nawiązanie, powiązanie tych wszystkich elementów i jeśli będą się tak dobrze bawić, to nawet sam fakt, że wszystkie nawiązania do seriali Disneya spłyną po mnie jak woda po kaczce, ponieważ nic na ich temat nie wiem, bo jestem w stanie jakoś przeżyć. To jest to, dlaczego na przykład, nie wiem, Ant-Mana ostatniego nie widziałem, albo Doktora Strange'a, no bo nie zamierzam nadrabiać zaległości z seriali, które raczej są średnie. Tylko po to, żeby obejrzeć dwugodzinny film w kinie.
Który też będzie średni.
Który też będzie najpewniej
nie,
średni.
Nie, no ja bym chciała, żeby był dobry. No. Ja chcę, żebyśmy wszyscy wygrali.
Ja mówię o Ant-Manie akurat.
No tak, aha, okej, tak. Tu żeśmy wszyscy przegrali.
Średni to nawet dużo powiedziane.
Tu żeśmy wszyscy przegrali. Nie, no... Słuchajcie, mi się podobało, że w tym zwiastunie były różne jakieś takie odniesienia do jakichś innych filmów. Ja nawet chyba Mad Maxa tam zobaczyłam na Drodze Gniewu, jakieś jedno ujęcie. Emma Corrin tam występuje. Nie wiem, kogo ona gra.
Emma Corrin, to ja wyjaśnię. Emma Corrin się pojawia jako Cassandra Nova. Cassandra Nova to jest, bardzo upraszczając jej komiksową genezę, to jest zła bliźniaczka profesora Xaviera.
Okej.
Która... w zasadzie jest nawet potężniejsza niż profesor Xavier. No wygląda jak profesor Xavier, no tak, tylko w wersji wózka, powiedzmy żeńskiej.
Tak, bez wózka.
No i to jest generalnie bardzo potężna, bardzo ciekawa postać. Ja podejrzewam, że w uniwersum Marvela rozwiążą jej obecność w taki sposób, że ona będzie po prostu złym wariantem profesora Xaviera.
Tam są chyba wariantem.
No bo to chyba tak.
Nawet Wolverine wygląda na to, że nie jest tym Wolverinem, którego znamy przecież.
Wydaje mi się, że to może być po prostu drugie podejście do Logana.
Bo to trochę jest tak, trochę tak. Logan, który nie spełnił pokładanych w nim nadziei, tak jakby, nie? Że on jakby żyje z jakimś takim poczuciem winy i trochę jest tak, jakby świat miał mu za złe, że on nie zrobił tego, co powinien zrobić.
Trochę chyba outsiderem, prawda?
Outsiderem, no.
Nie z własnej woli.
Plus Hugh Jackman po prostu, to jest, on jest świetny w takich rolach, no jest w ogóle świetny w roli Wolverina i...
A jak oceniacie, lepiej mu w rękawach żółtych, czy bez rękawów?
No, panie.
No, bez rękawów przynajmniej widać, po co był na siłowni.
Bo tak, to jest dość kontrowersyjna sprawa, bo myślę, że fani mogą mieć problem, bo okej, wreszcie Hugh Jackman przywdziewa klasyczny żółty kostium Wolverina, ale w zwiastunie widzimy dwie wersje tego kostiumu. Jedna z rękawkami, druga bez rękawków, ale żadna z tych wersji nie jest jakby kanoniczna, bo po pierwsze, żółty kostium nie ma rękawków, więc wersja z rękawkami odpada na dzień dobry. Żółty kostium jest bezrękawkowym kostiumem i okej, w zwiastunie drugim pojawia się kostium bezrękawkowy, ale kostium bezrękawkowy nie ma z kolei tych takich ochraniaczy na ramiona, które powinny tam być, a które są w wersji rękawkowej. Więc słuchajcie, 2/10, co najwyżej.
Wiesz, wydaje mi się, że możliwe, że Deadpool będzie sobie robił żarty z tego, że nie ma kanonicznego.
Myślę, że to jest całkiem możliwe.
No, kostiumu.
Także na pewno to, co widać w tym zwiastunie, to to, że Kevin Feige i spółka bardzo starają się pokazać nam, że to będzie ten Deadpool, którego znamy. Że to nie będzie Deadpool rozmiękczony
Marvelem.
Mamy tutaj ewidentnie zapowiedź scen akcji z kategorią R. Zwłaszcza ten pojedynek między Deadpoolem a Wolverinem, którzy dźgają się na lewo i prawo.
I krew się leje.
No mamy tyle przekleństw w tym zwiastunie, że chyba w całym MCU dotychczas tyle nie było.
No i mamy to na pewno.
I mamy scenę po napisie tytułowym z żartem z kokainą i z żartem z samego Kevina Feige'ego. Czy myślicie, że ten Deadpool MCU będzie tym Deadpoolem, którego znamy?
Wiesz co, znaczy inaczej, ja bym chciała, żeby był. Pożyjemy, zobaczymy, jak to Marcin mówi. Wydaje mi się, że Ryan Reynolds mógłby się nie pisać, jakby to była jakaś sytuacja, która mu nie odpowiada. No jednak to jest jego dziecko Deadpool, prawda? Możliwe, że on po prostu nie dałby skrzywdzić swojego dziecka. Więc ja troszeczkę tutaj wierzę, że to może być tak bardziej po bandzie. A może też być lepiej opowiedziana historia, bo moim zdaniem w dwójce, a szczególnie w jedynce, ta historia, jakby wartość, po prostu tam się rzeczy działy, no jakby... Jeżeli chodzi o budowę historii,
to było takie, powiedzmy. To nie była najważniejsza rzecz. Tak. To od samego, jakby to nie jest tak, że oni chcieli od początku powiedzieć jakąś historię, a żarty były doczepione. Tu jest wręcz odwrotnie, tak? To Deadpool to jest gag na gagu, które jakimś cudem można połączyć w jakąś historię, prawda? Tak. Wydaje się, że w tej części jest jakiś pomysł fabularny, prawda? Jakieś mesjanistyczne ratowanie świata jak zwykle, więc to jest... Mam nadzieję, że to też będą...
Że to ugrają też.
Że będą się z tego śmiać, ponieważ niezależnie od tego, czy są to filmy jednostkowe, czy Avengersowe, to zawsze ratują świat. Po prostu ten świat nigdy nie jest spokojny. Tam cały czas jest na krawędzi i trochę jest to dziwne, że czasami do czego są potrzebni Avengers, a czasami nie są potrzebni do tego. Wydaje się, że czasami są w solowych filmach mają większe problemy z końcem świata niż w Avengers, niż z Thanosem był ten problem, prawda? Więc mam nadzieję, że to też będzie przez Deadpoola jakoś ograne i skomentowane.
Myślę, że na pewno będzie, bo to jednak tym Deadpool żyje. Ale to jest o tyle ciekawe, że ten film ma bardzo dużo do zrobienia. Znaczy, po pierwsze, musi uratować uniwersum Marvela.
Dosłownie.
Dosłownie i w przenośni. Tak. Po drugie, musi jednak zaznaczyć, że jest tym Deadpoolem, którego znamy. I wydaje mi się, że Marvel jest tak bardzo pod ścianą, że pozwoli Reynoldsowi na zrobienie tego, co on będzie chciał. Ale z trzeciej strony wygląda na to, że to jednak też jest kolejny klocek budowania jakby kolejnej tej sagi. W tym wypadku to jest ta saga multiwersalna, bo te wątki z seriali, z serialu Loki zwłaszcza tutaj są silnie widoczne.
Widać niestety.
Nawiązania do Lokiego ewidentne w tym zwiastunie. I prawdopodobnie to jest klocek, schodek, który prowadzi do tego Avengers Secret Wars, który gdzieś tam na horyzoncie majaczy. No więc pytanie, czy uda się mimo tego zrobić film, który zadziała samodzielnie? Ale no to, na to pytanie nie odpowiemy teraz.
Nie odpowiemy.
Obejrzeliśmy tylko dwa zwiastuny, więc
tylko dwa
co
zwiastuny.
My wiemy?
Ja się cieszę, że Matthew McFadden jest jakby...
Prawda.
Wiadomo, że Marvel zawsze ściąga dobrych aktorów.
Z którymi później nie wie, co zrobić.
Tak, to jest inna rzecz, ale Matthew McFadden, no to zawsze jest dobrze popatrzeć się na jego twarz.
No to klikamy na Deadpoola, Deadpool w lipcu, ale mieliśmy w tym tygodniu jeszcze jeden ciekawy zwiastun. Chociaż jak
ciekawy,
bardzo
jak
ciekawy.
Ciekawy.
Ciekawy to jest jeden z moich ulubionych eufemizmów. Czasem jak się nie wie, co powiedzieć, albo trzeba powiedzieć coś dobrego, ale nie ma nic dobrego do powiedzenia, używa się słowa ciekawy. Pytanie, czy to słowo ma zastosowanie w odniesieniu do zwiastuna filmu Watchers, czyli to jest chyba debiut, tak? Debiut,
to jest pełnometrażowy debiut.
Pełnometrażowy debiut niejakiej Ishany Shyamalan. Nazwisko cokolwiek skądinąd znane. Zbieżność nazwisk nieprzypadkowa, może tak powiemy. A. Córka M. Night'a Shyamalana bierze się za kino i wygląda na to, że niedaleko padło jabłko od jabłoni. Co powiedział o tym zwiastunie?
No, wygląda, że córka Shyamalana wybrała drogę syna Cronenberga. Więc zaczyna od the best of ojca. No. I ten zwiastun tak troszkę przypomina. Jest tutaj troszkę wioski, trochę szóstego zmysłu. To w zasadzie...
Blair Witch Project, co prawda to zupełnie z czego innego.
Osada to była, nie wioska.
Osada, tak.
The Village to się nazywało, tak?
Tak. Więc jakby ewidentnie przepracowuje tematy, które już znamy z twórczości ojca. Ale ojciec troszkę już się wymęczył w tych kliszach, więc może świeża krew córki pozwoli jakby wskrzesić te klisze i pokazać coś nowego. No, zwiastun niby dużo pokazuje, ale jednocześnie niewiele mówi. Akurat siła tego zwiastuna, bo pozostawia cię z takim intrygującym, okej, niby to wszystko znamy z twórczości ojca, ale jednocześnie zaciekawia cię to, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście ona ma talent, żeby opowiedzieć i udźwignąć legendę, no bo niezależnie od tego, co myślimy o najnowszych filmach Shyamalana, to on ma na swoim koncie kilka naprawdę mocnych tytułów.
No to prawda.
No ja muszę przyznać, że ja jestem dość skonfundowany tym zwiastunem. To wygląda jak zwiastun kilku różnych filmów naraz, które nie do końca się ze sobą kleją, a na pewno na horyzoncie czai się jeszcze jakiś twist, który udowodni nam, że to nie jest zupełnie tak, jak nam się wydaje.
Tak.
I tego się trochę boję.
Ten zwiastun mnie nie zachęcił. W tym sensie, że czemu robi film taty? Rozumiem, że tata produkuje, tak?
Tak, jest producentem.
Tak, no to okej, ale może by chciała jakąś swoją
komedię
drogą.
Komedię romantyczną.
No nie wiem, pójść jakąś swoją drogą, no coś powiedzieć oryginalnego, a wydaje mi się, że ten zwiastun nic oryginalnego nie pokazuje. On jest ładny i on jest stylowy. Rzeczywiście te zdjęcia są ciekawe, ale tak pomyślałam sobie dokładnie. No już jest miks rzeczy, które widziałam. Czy chcę to oglądać? Niekoniecznie.
Ja akurat z tym zupełnie nie mam problemu. W sensie, kto nie miałby kręcić filmów w stylu M. Night'a Shyamalana, jak nie jego córkę? Wydaje mi się, że to podobieństwo jest wręcz naturalne. Problem jest raczej taki, że to wygląda jak te późne, mniej udane Shyamalany niż te wczesne, ciekawsze. Chociaż to może jest pytanie też na teraz. Jeszcze tylko nawiasem mówiąc, ale cieszę się, że Dakota Fanning wraca, bo ona jakoś tak trochę zniknęła. Elle Fanning ją przyćmiła, jej młodsza siostra. Ale wydaje mi się, że to jest dobry pretekst, żeby może zastanowić się nad samym Shyamalanem. Jak oceniać jego późne filmy? Albo w ogóle jego?
Ostatnie jego filmy są...
Pukając do drzwi chyba lubiłeś, Marcin.
Pukając do drzwi jest niezłe, ale to nie jest jego pomysł. Tak? To jest ekranizacja książki.
A o czym to jest? Poczekaj,
Pukając do drzwi to jest...
Przychodzi Dave Bautista do domku w lesie i mówi, że musicie zabić swoje dziecko, bo świat się skończy.
Aha.
Ja akurat nie jestem fanem. Moim zdaniem ten film cierpi na wszystkie takie szemalanizmy, że to jest film, w którym siedzisz i czekasz, czy będzie twist, czy nie będzie.
No, ale to jest, widzisz, to jest problem, który jest jakby... To już trochę jest poza jego kontrolą. To znaczy w tym momencie, cokolwiek nie zrobisz, Shyamalan, zawsze widzowie idą z poczuciem, będzie twist, czy nie będzie twistu.
Tak.
I no jakby to no troszkę trudno mu się od tego uwolnić i nawet nie wiem, czy on chce, bo Old to chyba było już na podstawie jego własnego pomysłu. Mm-hmm. No to on jednak cierpi na tą twistomanię.
Mm-hmm. Nie wiem, no jak się ten film z Bruce'em Willisem nazywał?
Niezwyciężony.
Niezwyciężony. No, to tam nie było jakiegoś super twistu. To był normalny film chyba.
No jest twist taki, że Mr. Glass jest czarnym charakterem.
No ale to,
jest
to w plus sumie
to jest
żeśmy
film
widzieli.
20 lat.
No tak, tak, tak. No ale to jest ten jeden z jego jakby filarów filmografii.
No tak, to jest
prawda?
Świetny.
Jest to i Szósty zmysł.
Chociaż jeśli mówimy o późnych Shyamalanach, to są te późne Shyamalany, w których udaje mu się ten twist wygrać. Na przykład Wizyta jest naprawdę całkiem porządnym filmem.
Wizyta jest porządnym
I twist
filmem.
Jest naprawdę całkiem porządnym twistem. Nie zdradzimy go tu może na wszelki wypadek, jak gdyby ktoś nie widział.
Tak, tak. Ale... Chociaż to też ten film się nie opiera na tym twiście. W tym sensie, że to nie jest...
Znaczy co innego robi ten film,
tak,
to prawda.
Tak, tak. Więc może to o to chodzi.
Wydaje mi się, że z Shyamalanem jest ten sam problem, co z Matthew Vaughnem. On po prostu za bardzo się zamknął w pewnej konstrukcji filmowej i potrzebny mu jest totalny detoks. Powinien zrobić coś kompletnie w kontrze. Nawet jeśli to się nie sprzeda, nie spodoba widzom, to musiałby zrobić coś takiego, bo inaczej to będzie po prostu takie dogorywanie powolne, bo Ile można zaskakiwać ludzi tym, że się ich zaskakuje.
Chociaż to jest też ciekawe w przypadku Shyamalana, że on jest takim twórcą, którego już wielokrotnie spisywano na straty i wydawało się, że on już nie wróci. Po czym on nagle jakoś co jakiś czas, co ileś filmów znajduje pomysł na siebie, udaje mu się odświeżyć tę formułę. No Wizyta była jednym z takich filmów, którymi udało mu się wrócić. Tak samo było z, nie Glass, tylko jak się nazywała druga część trylogii?
A Split?
Split, o, Split też był takim do pewnego stopnia odświeżeniem formuły.
No był, z tym, że tam McAvoy robił. I Anya Taylor-Joy przecież. No McAvoy robił ten film. No i jego kreacje.
To jest tajemnica. McAvoy, Anya Taylor-Joy, jedziemy.
Dobrzy aktorzy.
Może zawsze powinni z nimi pracować.
No możliwe. Chociaż ten następny Glass, tak? To już był było takie se.
No niestety, to już... To już jest właśnie Shyamalan w takiej formie leniwej, powiedziałbym. Odhaczającej wszystko to, co jest Shyamalanizmem. No ale przed córką jest otwarta droga, no chociaż z dzieciom znanych gwiazd to tak się średnio wiedzie. Cronenbergowi, juniorowi chyba najlepiej z tych wszystkich.
No Sofia Coppola też jako taką karierę zrobiła chyba, no, nie odbierajmy jej tego.
No ale właśnie jakby na kontrze taty, no. Jej filmy,
tak,
są,
jej
zupełnie,
filmy są w kontrze. To...
Zupełnie czymś innym niż twórczość taty.
Nie nakręciła córki chrzestnej.
Jeszcze.
Matki chrzestnej. Czy jak to
Matka chrzesta już jest dla Netflixa powstała.
Okej.
Okay. Dobra, skoro mówiliśmy o wyborach castingowych, mam dla was kolejny news właśnie o wyborach castingowych. 28 dni później, 28 lat później, tak nazywa się nowa część serii rozpoczętej przez Danego Boyla, właśnie ogłosiła kilka nazwisk, które pojawią się w tym filmie. No i to są ciekawe nazwiska, myślę. Aaron Taylor-Johnson, Ralph Fiennes.
Ciekawe to znowu było twój eufemizm?
Nie, w tym wypadku faktycznie są to ciekawe nazwiska. Co powiecie na takie osoby
w połączeniu
z apokalipsą zombie?
Arona to ja bardzo lubię za Bullet Train.
Ja bardzo go lubię, kropka.
Bardzo mi się tam podobał. On jest aktorem kameleonem, więc on wydaje mi się jest dość ciekawym wyborem, który jednocześnie nic ci nie mówi na temat tego, jaki będzie w tym filmie, bo Królestwo Zwierząt jest zupełnie inne niż Bullet Train, prawda?
No tak.
Do tego ma epizody w Marvelu, prawda? Więc to To jest wybór na tyle intrygujący, że nawet gdyby ta seria mnie tak średnio grzała, to po dowiedzeniu się, że Aaron tam gra, to bym powiedział, okej, to jest rzecz, którą chcę zobaczyć.
Podoba mi się, że mówisz o nim Aaron, jakbyście byli na ty.
Na ty. No,
jest tam, obecny w moim życiu tak długo.
To prawda. To wiele osób jest obecnych. Brad jest też obecny w naszym życiu. I George.
I Leo.
I Julia.
Tak. Ja lubię Aarona Taylora Johnsona. Ten Craven teraz wchodzi, nie?
Craven to jeszcze nie,
jeszcze
nie wiadomo, co
czy,
z nim będzie.
Nie
Sony. Sony teoretycznie chce go wprowadzić w tym roku, ale czy go wprowadzi,
nie
to
wiadomo.
Pożyjemy, zobaczymy.
Pamiętajcie, że Aaron Taylor Johnson też zagrał w Tenecie osobę, która...
Tak, ja go tam nie poznałem w ogóle.
nikt go nie kojarzy tam. Tak, i Ralph Fiennes też go dobrze widzieć w dobrym zdrowiu.
Ralph Fiennes był fajny w tych, jeden z nielicznych jasnych punktów tych krótkometrażówek Wesa Andersona, więc...
Ja akurat lubię te krótkometrażówki, zaznaczam, żeby
A
nie
powiedzcie
było...
mi, bo tam jest jakiś, czy to Danny Boyle będzie to reżyserował?
Danny Boyle robi pierwszy film.
Bo to ma być jakaś seria.
Trylogia.
O nie,
no, ale
to już,
pamiętajmy,
to już
że...
mnie przestało tak cieszyć.
No ale pamiętajmy, że 20 dni później też miało być początkiem trylogii, powstały tylko dwa filmy.
No to jest taka dziwna sytuacja też, że okej, wybory obsadowe są ciekawe. Aaron Taylor Johnson, Ralph Fiennes. Przypomnę, że Jodie Comer jeszcze wcześniej ogłoszono. I Cillian Murphy zdaje się chyba nie potwierdził, ale też nie zaprzeczył.
Na razie kryguje się.
Więc czekamy. Myślę, że jest duża szansa, że się pojawi, nawet jeśli będzie to tylko epizod. Ale
A to nie powinien być już starym dziadkiem?
No 28 lat później.
No, to raczej.
Będzie.
No będzie sobą. No. Tyle lat minęło chyba, tak? Od oryginału, czy nie?
2001 rok chyba był 28 dni później.
Nie chcesz oglądać Kiliana jako starego dziadka?
Czyli to jest 22 lata.
Okej, dobra. No dobra, czyli...
No, ale chciałem powiedzieć o tym, że problem jest taki, czy problem, to nie jest problem, to jest problem dla nas rozmawiających o tym filmie, że za bardzo to niewiele o tym, nic o nim nie wiemy.
No, zdaje się, w tajemnicy są trzymane wszelkie szczegóły.
No tak. To znaczy, za scenariusz Alex odpowiada Alex Garland, który powinien być dla was dodatkowym punktem,
no,
ponieważ
ja się
lubicie jego koszmarny film. Ostatni.
Chociaż ja powiem wam tyle, ja akurat bardzo lubię Alexa Garlanda i jako scenarzystę w dużej mierze i przede wszystkim jako reżysera, ale teraz narażę się wszystkim. Ja bardzo nie lubię 28 dni później. Chociaż to jest film, który po raz pierwszy obejrzałem parę miesięcy temu, nie widziałem go nigdy wcześniej. I myślę, że to może być powód tego, dla którego go nie lubię, bo on się bardzo słabo zestarzał. Także nie wiem, jak to się broniło w 2002 roku, ale tak napisałem w swoim komentarzu do oceny na Filmwebie, ale 7 tysięcy dni później broni się dużo gorzej. Zwłaszcza źle się zestarzała ta formuła kręcenie z ręki, kamerą cyfrową. Ten obraz wygląda bardzo źle. I jakkolwiek doceniam ten pomysł, żeby to była taka dziwna opowieść o rodzince, która jedzie przez apokalipsę. Trochę jak w Civil War zresztą. To średnio. To nie jestem fanem tego filmu.
Ale z tego, co ja kojarzę, to ten film był dosyć nowatorski swego czasu. Prawda?
Biegające zombie.
I że chociażby ta kamera jakoś z ręki tak bardzo. Więc to też, jak się już widziało 15 filmów takich, no to też już sobie myślisz, dlaczego to jest specjalne.
No tak, ale faktycznie jest takie zjawisko, że jeśli jakiś film otwiera jakieś drzwi, a potem 500 innych filmów robi to samo, to trudno wrócić do tego filmu i obejrzeć go jeszcze raz jakby na świeżo. Ale są też takie filmy, które zmieniły historię kina i wciąż się bronią. I jak dla mnie to akurat nie jest ten film, ale może to po prostu nie jest moje kino.
A ja jestem ciekawa, jak ten film będzie, w sensie nowy film, teraz po pandemii covidowej.
Bo 28 dni później to był taki hit covidowy. Ludzie wracali do tego
hit
filmu.
Hit covidowy, ale jak powstawał, no to nie mieliśmy żadnego jakby odniesienia, a teraz może coś ciekawego, jakby twórcy nam będą chcieli opowiedzieć o świecie postpandemicznym.
Będzie konflikt szczepionkowcy, antyszczepionkowcy. No, może nie chcemy się szczepić przeciwko
zombiakom.
Złym
zombie? No
może. Ludzie, którzy nie wierzą w epidemię zombie. Także to jest ciekawe. Czy ten świat, w którym będzie rozgrywała się akcja, to będzie świat, w którym wciąż od 28 lat trwa epidemia zombie?
Tak.
Czy to będzie świat, w którym epidemia zombie przeszła i po 28 latach wraca? Jest kilka różnych scenariuszy, w które może pójść ta historia. Więc...
Albo po prostu już nie ma zombie i ludzie sobie muszą radzić. Bez zombie.
Był niedawno taki film, kurczę, nie pamiętam teraz pomysłu, też chyba irlandzkie albo z Wysp Brytyjskich, o tym właśnie, jak opowiadali historię, jak znaleźli lek na zombie i zaczęli leczyć te osoby. I jak osoby, które były zombie, mogą się zaadaptować do nowego społeczeństwa. To też jest jeden z pomysłów, który może się i tutaj pojawić.
No to chyba mogę podsumować tę naszą krótką rozmowę, że czekamy.
No na czekamy. Pewno.
To teraz pytanie do was. Czy czekaliście na 10,000 Ships? Czyli jeden ze
spin-offów. Ja w ogóle nawet nie wiedziałam, że Gry o Tron. To będzie.
O tak, tak, tak.
No to jest jeden z 500 spin-offów, które wymyślono i z którymi po prostu nic się nie stało.
Nic się nie stało. Nie wiem. Ja to przeczytałam w tym newsie, co podesłałeś. I to była pierwsza moja styczność jakby z tą wiadomością. I to nie brzmiało ciekawie. W tym sensie tak sobie pomyślałam, że...
Jak to? Historia Mojżesza w... Mojżesza kobiety właśnie w świecie Gry o Tron?
Nie wiem, wydawało mi się to jakieś naciągane. I co, że oni wszyscy będą na statku teraz siedzieć?
Ja też słyszałem takie porównanie z Odyseją, że to jest trochę połączenie... Zresztą to tutaj pada w Brian Helgeland, tak? Czyli reżyser, który miał pracować przy tym projekcie, reżyser, scenarzysta. On porównywał to trochę do tych filmów Raya Harryhausena, takiego specjalisty od efektów specjalnych z lat bodajże 50. w Hollywood. Filmów o Sindbadzie, który on kręcił. Połączenie tego z Odyseją, tylko w to Nymeria, tytułowa bohaterka, miała być Odyseuszem, który płynie wielkim statkiem, który jest jak miasto, tak? Dobrze
tak,
rozumiem?
Tak, bo to jest...
Czyli na cruise ship
to jest
płyną.
Opowieść o tym, jak została Westeros podbita. Tak naprawdę.
Tak?
Przez inwazję uciekających ze wschodu.
No to nie brzmi tak źle. Natomiast no nie, brzmi ale... źle dla osób, które miałyby to sfinansować prawdopodobnie.
No.
To brzmi jak serial nie. pod tytułem Potrzebujemy duży budżet.
Potrzebujemy dużo CGI, tak sobie myślę.
Ja mam wrażenie, że z uniwersum Gry o Tron to jest jak z grą w Totolotka. Pula ruszyła, jest 90 kul z pomysłami i teraz losujemy.
Komora maszyny losującej jest
dokładnie.
Pusta.
I losujemy, który serial idzie dalej, a który serial odpada, prawda? I tak, wyciągamy. Okej, za 2 miesiące dowiemy się, że kolejny serial na przykład nie powstanie, ale dowiemy się, że jest 5 nowych pomysłów. Wszystko oczywiście dzieje się przy rozmowach z George'em Martinem, bo Martin bardzo chętnie porozmawia o planach na Grę o Tron, ale niekoniecznie będzie pisał kolejny tom. Więc i tak będzie to krążyć tak przez kolejne lata.
Ale ja ci powiem, bo mówisz o tym w taki sposób, a mi się podoba, w taki sposób cyniczny, a mi się podoba ta powściągliwość HBO w tym, że nie zasypano nas 500 spin-offami, sequelami, prequelami. Dostaliśmy jeden, który jest dobry, na tym etapie jest równiejszy niż oryginał.
Widzisz, ale jak to się spina budżetowo, ponieważ to każdy z tych pomysłów to są koszty.
To prawda.
Pamiętajmy, że z nami
zwiastuny już
już nakręcili.
Nie zwiastuny, tylko piloty, przepraszam. Tak.
Jak to się biznesowo spina? Ja to do końca tego nie rozumiem.
No nie wiem też, ale wydaje mi się, że lepiej żeby skasowali jakieś seriale,
niż żebyśmy się męczyli
i nas właśnie zasypali, to co Kuba mówił, zasypali a la Gwiezdne Wojny, że dostajemy po prostu, czy Marvele, dostajemy 50 tysięcy jakichś nudnych seriali, których nikt nie chce oglądać, albo oglądamy i jesteśmy zgorszeni.
Ale oni mają przecież serial. Serial, którego co prawda nie byłem w stanie pierwszego sezonu w całości obejrzeć, ale słyszę od was, że jest dobry.
Mówisz o Rodzie Smoka.
O Rodzie Smoka.
A, nie podobał ci się Rod Smoka?
Obejrzałem ze 2-3 odcinki i utknąłem i jakoś nie sądzę, żebym wrócił do tego serialu.
Już w czerwcu nowy sezon.
A,
czekamy.
No, ja czekam.
No
tak.
Więc właśnie, więc mają, więc jakby nie potrzebują kolejnych pomysłów, 100 pomysłów na seriale.
Ale może
niech się zajmą tym, co już mają. Zwłaszcza, że mają materiału na ładnych kilka albo kilkanaście sezonów, jakby tak chcieli całą historię Targaryenów opowiedzieć.
Może to jest ich strategia po prostu i tyle.
Nie wystarczy, że mamy jeden dobry serial. Wolę taką sytuację niż jeden... Wolę mieć jeden dobry serial niż 5 takich sobie albo 5 średnich. Oczywiście Chociaż nie, chciałem powiedzieć, że fajnie byłoby mieć 5 dobrych seriali, ale myślę sobie, że 5 dobrych seriali to jest też zła sytuacja, bo trzeba je kiedyś oglądać. Chciałbym mieć też czas wolny, a nie tylko oglądać seriale ze świata Westeros. Więc jest okej.
Okay.
Moim zdaniem jest okej. Okay. Natomiast pociągnąłbym dalej wątek reżysera Briana Helgelanda, bo on udzielił jakiegoś wywiadu po prostu,
tak,
w którym sprzedaje...
Wywiad
rzeka, w którym sprzedaje szereg różnych informacji, opowiadał o projektach, które mu nie wyszły i ten Thousand Ships to był tylko jeden z tych projektów. On powiedział też o planowanym spin-offie filmu Obłędny Rycerz. Był kiedyś taki film z Heathem Ledgerem.
Kocham ten film.
Kochasz ten film. Ja go nie widziałem na przykład.
A ja go nie cierpię.
Ja kocham ten film. To jest,
rozwincie ten temat.
To jest tak zabawna wariacja na temat tych wszystkich kostiumowych opowieści o rycerzach. Jednocześnie Paul Bettany jest tam cudowny.
Paul Bettany tam jest, to prawda. Znaczy nie, aktorzy tam są super, no bo Heath Ledger i właśnie Paul Bettany, no jakby...
Czy to jest musical? Dobrze mi się wydaje?
Nie. Ale tam jest
muzyka. Scena balu, gdzie oni tańczą i to jest taki taniec współczesny, ponieważ grany przez Heatha Ledgera bohater udaje tylko, że jest rycerzem, czyli że jest szlachcicem i jego rywal o rękę pięknej, nadobnej damy, hrabia jakiś tam, nie pamiętam jego
nazwiska.
No hrabia
jakiś tam, tak.
Chciał go ośmieszyć, więc każe mu tańczyć i on wymyśla na poczekaniu taniec, prawda?
I wszystkim się on podoba. Więc słowo klucz to jest wariacja na temat historii.
Chcesz powiedzieć, że historia średniowiecza tak nie wyglądała.
Historia średniowiecza tak nie wygląda, a ja szczególnie, że brakuje w moim życiu filmów, które dzieją się w średniowieczu, więc jak powstaje jakiś i on jest jakąś... Ja rozumiem, on ma być frajdą, ma być zabawny, to ma być historia nie opowiadająca o prawdziwych rycerzach, tylko... Bo on jest po prostu zwykłym chłopakiem, który chce zostać rycerzem.
Tak, tak.
I zaczyna udawać rycerza.
Kiedy jego patron umiera, on przywdziewa jego zbroję.
I tak dalej, i tak dalej, co jest...
I jakby... bierze udział w turniejach, które wyglądają jak bardzo współcześnie, prawda?
Tak, ale z tego, co się orientuję, to te turnieje to są najlepiej sfilmowane turnieje, jakby najbardziej historycznie poprawne, bo tak bym powiedziała, ze wszystkich turniejów, które żeśmy oglądali na ekranie.
No czekaj, to właśnie więc zaprzeczasz to jest, sama sobie.
Nie zaprzeczam sama sobie, bo historia jest bzdurna jakby. Natomiast to, że dobrze oddali jakiś element świata, okay. No to okej. Okay, no.
To jest najlepiej wykorzystany suchy makaron w historii kina.
Nie wiem, o czym mówisz.
Też...
Bo jak oni, jak tam są sceny, kiedy kopie kruszą, to właśnie wtedy wykorzystują suchy makaron do rozprysku.
A, nie widziałam tego. No widzisz.
Mamy fun fact zza kulis.
Fun fact zza kulis.
No dobra, to
mam ten film na DVD, tam jest komentarz reżysera, więc wiesz.
Ale dość dobrze znasz ten film, faktycznie.
Oczywiście, kocham ten film.
No dobra, to w takim razie zakładam,
natomiast,
że...
To, co jest wydaje mi się ciekawe w tym, co wywiadzie, którym udzielił reżyser, to nie jest to, że planowany był sequel, bo to wydaje mi się dość oczywiste w przypadku większości filmów powstających w Hollywood, tylko fakt, że o tym, co powstanie, a co nie powstanie w Netflixie, decyduje algorytm. Aha. Biorąc pod uwagę to, co rzeczywiście powstaje, to chyba jeszcze ten algorytm trzeba troszkę...
Średnio działa. Tak, mi się wydaje, że reżyser po prostu trochę się żalił.
No tak.
I nie chciał zrzucić winy na zły algorytm, a nie na to, że może jego projekt był niekoniecznie jakiś super.
No dobra, to skoro mówimy o algorytmie Netflixa, to siłą rzeczy możemy przejść do kolejnego newsa, który dotyczy Zacka Snydera kolejnych części Rebel Moon, których Zack Snyder chciałby nakręcić oczywiście bardzo dużo, albo nawet jeśli jeszcze więcej, bo przecież on może kręcić dwa filmy za jednym zamachem, tak jak było w przypadku pierwszego Rebel Moon.
Może to? No może to właśnie dlatego ten film się nie podobał, że to był powinien być jednym filmem, a nie dwoma filmami.
Ale się oglądał.
Właśnie
jest numerem jeden teraz.
No ale czy to nie jest tak, że po prostu ludzie chcą zobaczyć, jak kiepski to jest film na przykład?
No jak powiedział Zack Snyder, więcej osób niż Barbie obejrzało pierwszy Rebel
Moon. To jest tak zabawne, bo on założył, że dwie osoby oglądają na konto czy coś takiego. I że zarobiłby ponad miliard dolarów, gdyby ten film trafił do kin, co wydaje mi się, że nie. Nie wiem, mi się wydaje, że z Netflixem jest tak, że po prostu, o, pojawiło się coś nowego, kliknę i zobaczę, czy to jest fajne i po 5 minutach wyłączam i
a Netflix
zlicza i mówi, wow, to jest takie popularne.
Ja nie wiem, czy znamy teraz ile Netflix czeka, żeby zaliczyć seans jako obejrzany?
Teraz Netflix i Disney nie liczą jako obejrzany, tylko oni mają formułę łączny czas spędzony na oglądaniu przez użytkowników, dzielony przez łączny czas trwania danego tytułu. Okay. I to jest współczynnik oglądalności.
Okay.
Ale pytanie jest właśnie, czy to jest spędzony czas oglądając film, czy oglądając tą planszę z Netflixem i próbując się zastanowić, który film wybrać.
Który się sam zaczyna ruszać,
no
tak?
Nie, no ale nie macie tak, że siedzicie przed Netflixem i się zastanawiacie, co by tu obejrzeć i klikacie i przecież ile można z godzinami siedzieć i próbować coś wybrać.
Ja mam konkretne tytuły, które chcę obejrzeć.
A kiedyś będzie tak, że będziemy siedzieli godzinami, będziemy przewijać i będą kolejne części Rebel Moon się nam wyświetlać po prostu.
I każda kolejne część będzie jeszcze w wersji PG, 13 i w R-ką. Może jeszcze dziwię się, że jeszcze nie wpadł na pomysł, żeby robić trzecią wersję, NC-17, prawda?
Bo wygląda na to, że to chyba była jakaś dziwna strategia, która nie przysłużyła się też reputacji tego filmu. To, że ogłoszono od razu, że powstaną dwie części, a każda z nich dostanie osobną wersję reżyserską. Wydaje mi się, że jest szereg osób, które postanowiły w związku z tym poczekać na wersje reżyserskie. Marcin chyba jest zresztą jednym z tych osób.
Tak. Ja nie obejrzałem ani jednej, ani drugiej części. No, kastracyjnego filmu nie będę oglądać.
Kino kastracyjne.
Obejrzę w całości może. Ale wydaje mi się, że wytrwam tak jak przy Armii Umarłych, tak? Z pół godziny, tak? Wyskoczy jakiś tygrys i powiem dziękuję bardzo. To już, to jest szczyt głupoty, który przekracza moje możliwości. To, co mnie może skusić, to Zack Snyder ma niestety kolejny projekt dla Netflixa, czyli jakąś animację na podstawie mitów nordyckich. No. Obawiam się, że to mnie może skusić bardziej niż Rebel Moon.
Film o sowach Zacka Snydera.
Jest akurat fajny.
Jest całkiem udany. Animacja o sowach. Strażnicy Gahul.
Tak, było coś
takiego. Coś tam.
Tak,
to jeszcze miał jakiś podtytuł. I też była planowana seria. Kolejne części nie powstały, ale w momencie swojej premiery to były najlepsze pióra na rynku. Najlepsze cyfrowe pióra na rynku zdecydowanie. I potem jeszcze przez długi czas nikomu chyba się nie udało tego przebić. Ale wygląda na to, że to jest generalnie taki pomysł Zacka Snydera na siebie, że będę tworzył uniwersa, będę planował serie, które potem będą kończyć się na dwóch filmach. Tak samo było przecież z Armią Złodziei, tak?
No tam w teorii chyba powstają kolejne części.
Właśnie
co prawda,
zobaczymy. Powstał jeden film, powstał spin-off i zobaczymy co dalej.
Tam miał być kolejne filmy, które miał tworzyć już, on miał być tylko producentem tam i mieli stawać za kamerą aktorzy z wcześniejszych filmów, prawda?
Nie wiem, mi się wydaje, że łatwo jest się śmiać z Zacka Snydera, bo jego filmy są dosyć absurdalne. No nie wiem, ja Rebel Moon ten pierwszy, nie wiem, 15 minut wytrzymałam może. Bardzo się cieszę, że mnie ominęło, mówi się z drugiej części, nie musiałam tego...
Moim zdaniem pierwszy nie jest wcale tak zły. Ale drugi...
Drugi jest.
To jest ciekawy kazus, ponieważ jak tak patrzę w przyszłości, to kiedyś w zasadzie tylko Sucker Punch był filmem Zacka Snydera, który mi się nie podobał. Zack Snyder, Sucker Punch
swoją drogą, Snyder już straszy, że wersja reżyserska jest za rogiem, że on posiada sceny, które wystarczą do naprawienia tego filmu. Nie. Niech mu tylko ktoś da
I
pieniądze.
I ten film naprawić może tylko może... to, jak pierwsze 25 minut zostanie jako w formie teledysku krótkometrażówki. I wtedy to jest rewelacja. Ta rzecz się nadal broni w dzisiaj. Natomiast cała reszta już po prostu jest... nie powinna trafić nawet do kanalizacji, bo powinniśmy chronić przyrodę. Nie, no naprawdę, to Sucker... Ale inne jego filmy by mi się nawet podobały. No, Strażnicy Gahul... To jest naprawdę super film. Trochę żałuję, że on wtedy tego nie pociągnął, bo może jego kariera by się inaczej potoczyła. Pierwsze filmy dla DC przy wszystkich kontrowersjach to też nie są jakieś straszne rzeczy, bez przesady.
Chociaż ja o tyle jestem zdziwiony jego karierą, że gdyby tak się przyjrzeć box-office'owym wynikom jego filmów, ja nie wiem, czy ostatnim prawdziwym hitem, takim prawdziwym wielkim hitem Zacka Snydera nie jest aby film 300. Bo przecież Watchmen Strażnicy nie było przebojem. Potem te wszystkie filmy, które on nakręcił dla DC, sprzedawały się jako tako, ale biorąc pod uwagę fakt, że to były filmy o spotkaniu Batmana z Supermanem, no to nie były takie blockbustery, jakie powinny być. A gość jednak wciąż ma karierę i wciąż kręci filmy, wciąż dostaje budżety. No wiadomo, że ma swoją wierną grupkę fanów, no ale to chyba jest trochę za mało, żeby no, być wciąż reżyserem klasy A.
Jeśli tym fanom udaje się doprowadzić do wprowadzenia na rynek filmu, który nie istniał, czyli no tak. Snyder Cut, to jednak oznacza to, że ta grupa jest dość silna.
No jest głośna, to na
pewno. I Hollywood się z nią liczy, prawda?
Czy to akurat była o tyle ciekawa sytuacja, że to akurat było w trakcie pandemii. Akurat ruszył serwis HBO Max i HBO po prostu potrzebowało kontentu. I akurat pod ręką był Zack Snyder z niezmontowanym materiałem. Chociaż trzeba mu przyznać tyle, że jego wersja Justice League jest lepsza. Mm-hmm. Przynajmniej moim zdaniem, więc...
Jest lepsza w jednych elementach, ale niekoniecznie lepsza w...
To nie jest idealny film, to na pewno.
Więc ja mam tylko postulat, że jego kolejny film był Snyder's Cut, wersją reżyserską, bo niby czemu nie, no jakby kto mu broni, jakie są siły, które go powstrzymują przed wykorzystaniem wszystkich scen.
No wydaje mi się, że to nie jest tak, że w Netflixie powiedzieli, o nie, Zack, nie zrobisz 3-godzinnego filmu. Musisz coś z niego wyciąć. Wydaje mi się, że oni chętnie...
Może algorytm tak powiedział.
Chyba, że algorytm, to prawda.
Algorytm. Zrzućmy wszystko na algorytm.
No dobra, a co powie algorytm o planowanej, ale wciąż jakoś tak nie mogącej się sformułować czwartej części Spidermana, bo ostatnio pojawił się nowy news o tym filmie. Nowy news, który tak naprawdę nie jest żadnym newsem, bo wynika z niego tylko tyle, że tak... Studio Sony chce, żeby film powstał, tak, Tomowi Hollandowi zależy na tym, żeby ten film powstał, ale nie, wciąż nie ma pomysłu, chociaż...
Nie ma reżysera.
Nie ma reżysera. Chociaż niedawno pisaliśmy przecież o tym, że jesienią niby mają ruszyć zdjęcia.
No ale wiesz, mamy przykład nowego Parku Jurajskiego, który dostał wyznaczoną datę premiery i zaczęto prace preprodukcyjne i ruszyły prace nad modelami z dinozaurami, a reżysera nie było. Scenarzysta jeszcze kończył scenariusz, więc jakoś to jest fabryka marzeń. Co tutaj? Będziemy się przejmować banalną rzeczywistością. Liczy się koncepcja, idea. A no, idea jest taka, żeby zrobić czwartego Spidermana.
Pamiętacie Casablanca? Przecież kręcono bez scenariusza. No tak. Pisano scenariusz na kolanie. Więc
no bo zostańmy w domu. Pierwszy Iron Man też w taki sposób powstawał, więc...
Więc tak. Nie, no mi się wydaje, że oni po prostu szukają reżysera, że jakby... To jest taka duża produkcja, że rzeczywiście te sceny akcji i tak dalej, że to wszystko już może ruszyć, nawet jeżeli scenariusz nie jest gotowy i reżyser nie jest wybrany, bo kogo oni tam chcą na reżysera?
Ostatnio o Sami Raimim nawet było mówione.
Tak, tak, ale to jest jakaś, że chyba to się nie wydarzy, bo co on zrobił? On zrobił Doktora Strange'a i to chyba się nie spodobało ludziom. To nie jest jakiś...
Ale z drugiej strony Sam Raimi jest fachurą, jest takim po prostu rzemiechą, tak?
I facet, ma na swoim koncie 3 Spider-Many.
Ma na swoim koncie 3 Spider-Many. To jest taki facet, który w odpowiednim czasie i w odpowiednim budżecie się zmieści i nakręci film taki, jaki powinien nakręcić.
Pamiętajmy, że Sony póki co, jeśli chodzi o aktorskie Marvele, to wszędzie dość słabo, bo poza Venomem to nic nie wyszło, więc... Więc wydaje mi się, że tutaj jest to...
Że to Sony potrzebuje Spidermana.
Że to Sony potrzebuje Spidermana.
Bardziej niż... No, słyszeliście tą historię, że Tom Hollander dostał przelew Toma Hollanda. Bo są w tej samej agencji i nagle się okazało, że on dostał jakiś kawałeczek tylko premii czy coś, tantiem z tego i że był więcej pieniędzy niż widział w swoim życiu. Co jest dosyć smutne. Ale jakby ja się nie dziwię, że Tom Holland chce grać Spidermana do końca życia, bo
inne projekty
nie wychodziły. Chociaż jakby ambitnie stara się wybierać różne ciekawe, jakby na papierze ciekawe rzeczy. No.
Ja jestem trochę w kropce, jeśli chodzi o przyszłość Spidermana, bo bardzo mi się nie podoba to status quo, w którym zostaliśmy po ostatnim Spidermanie. Mm-hmm. To czary marek, który zrobił Doctor Strange, dzięki któremu wszyscy zapomnieli o istnieniu Spidermana, tak? Mm-hmm. To jest bardzo, jakby, to jest taki status quo, który prowokuje szereg pytań, których studio Sony nie chciałoby, żebyśmy zadawali. W sensie, mm-hmm. co to znaczy, że ktoś nie pamięta? Czy ktoś nie ma żadnych wspomnień związanych z Peterem Parkerem? Czy ktoś ma te wspomnienia, ale po prostu Peter Parker w nich nie istnieje? Więc jeśli ktoś poszedł na obiad z Peterem Parkerem, to pamięta siebie siedzącego przy stole z pustym miejscem po przeciwnej stronie stołu itp.
Jesus.
Itd.
Nie sądzę, żeby ten poziom refleksji
istniał. Totalnie będzie ten poziom refleksji. Totalnie zobaczysz, będą wideo na YouTubie, ludzi rozkminiających to wszystko i tak dalej. Tak,
wydaje mi się... To nasz podcast jest przykładem. Tak. Może ja zacząłem tę falę.
Tak, ale też mi się wydaje, że najlepsze by było w ogóle dla Marvela, bo ja nie wiem, czy to ma być film wspólny z Marvelem.
Ma być.
Że najlepszy pomysł dla Marvela byłoby po prostu zrobienie grubej kreski, odcięcie tego, co było i zrobienie czegoś nowego nawet z tymi samymi postaciami. Coś, co się dzieje teraz w DC niby, prawda?
Szczerze mówiąc, ja myślę, że coś takiego nadciąga. Ja myślę, że Marvel planuje... miękkie zrebootowanie swojego uniwersum, mm-hmm. ale to nastąpi dopiero po Avengers...
Będzie własny wariant Spidermana.
Trochę tak, ale ja myślę, że to nastąpi dopiero po Avengers Secret Wars, czyli mm-hmm. jeszcze nie wiem, 10 filmów, za 10 filmów albo...
Myślisz, ja na przykład słyszałam taką historię o Blade'zie, że Blade, przecież tam są ciągle jakieś kłopoty, ale mm-hmm. że Blade już jakby wrócił do oryginalnego pomysłu, czyli po prostu Maharsha Ali walczący z wampirami i że to nie jest z niczym powiązane, tylko to jest po prostu taka sobie jedna historia i wydaje mi się, że to powinno, tak to powinno wyglądać.
To byłoby... jakby podkradanie pomysłu na jeszcze starej ekipy Warnera, czyli na tworzenie Elsewhere'u, mhm. prawda? Czyli filmów, które są powiązane z DC komiksami, ale niekoniecznie tworzą jakieś uniwersum.
Chociaż czy... DC poniekąd realizuje tę strategię, no bo Joker 2 i Batman Matta Reevesa są takimi filmami.
Tak, ale to są wszystko filmy, które zostały jeszcze za starej ekipy jakby podjęte decyzje. O ile się kojarzę, to Gunn nie dał zielonego światła żadnemu projektowi Elsewhere'u.
Na razie nie. No z Gunn to jest w ogóle teraz w kropce. Zobaczymy, jak mu pójdzie Superman i uh-huh. może to Supergirl, która chyba jest na etapie pisania scenariusza, być może castingów.
Okay. Ale czy drugi Batman nie powstaje?
Nie, powstaje.
Powstaje, ale on też miał decyzja, by zapadła o Batmanie wcześniej. Okay. Tylko niestety troszkę opóźnia mu się pisanie scenariusza. Uh-huh. Tego filmu nie pomogło też, że Pingwin w międzyczasie się pojawił. Jeszcze był drugi serial, który nie wiem, jaki jest jego status.
Miał być ten serial Arkham. Nie wiadomo, co z nim będzie. Tak.
Ale Pingwina to ja bym obejrzała. Znaczy Colin Farrell jest zawsze na plusie u mnie. A Pingwin to był po prostu super urocza postać. No był uroczy, no przestańcie. No nie był uroczy, no.
Krwawy kryminalista.
No tak,
super uroczy.
No ale miał tyle charyzmy i jakiegoś takiego magnetyzmu, że po prostu jak się pojawiał na ekranie, nagle się robiło weselej. No, wszystko było takie smutne i ponure i nagle się pojawiał Pingwin i no, było takie haha, ale fajnie. Przynajmniej to była moja reakcja. No, więc chętnie obejrzę ten serial, bo to wygląda na jakiś taki ciekawy twist z czarnym kryminałem.
Słuchajcie, mieliśmy rozmawiać o Marvelu, rozmawiamy o DC. Nie wiem, czy to jest recenzja ostatnich dokonań Marvela.
No oczywiście, że jest. No.
Wiem, jedno jest dużo, dużo znaków zapytania.
No, tak. Jeśli mówimy o Sony, to niestety nie widziałem, albo na szczęście nie widziałem Madame Web. Więc...
No my widzieliśmy.
No myśmy widzieli, tak, tak.
Craven nie wygląda na film dużo lepszy, nie. Ale obawiam się, że ponieważ Aaron Taylor-Johnson tam gra, to obejrzę, choć wydaje mi się, że to jest raczej film w stylu Straight to DVD Russella Crowe'a, bo tam się też pojawia niestety, mówiący z rosyjskim akcentem, a jak Russell Crowe mówi z akcentem, to film raczej nie jest zbyt udany.
O kurde, to teraz chyba chcę zobaczyć, bo to może być naprawdę komiczne.
Bo, tak, on gra tam jakiegoś rosyjskiego...
On gra chyba ojca głównego bohatera, rosyjskiego mafioza.
Mafioza, dokładnie.
Okay.
Wygląda na to, że to jest wniosek z tego odcinka podcastu, musimy porozmawiać o kinie. Czekamy na Cravena. Nie spodziewałem się, że dojdziemy w ten zaułek. No ale tak to bywa, jak się zaczyna rozmawiać, nie wiadomo dokąd się dojdzie. W tym odcinku musimy porozmawiać o kinie. O kinie rozmawiali dla was Julia Tkrzanowska,
Marcin
Pietrzyk, Jakub Popielecki. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.